Kochani, patrzę na wasze twarze. Dlatego, że Bóg patrzy też na nas, osobiście, indywidualnie. I dzisiaj właśnie chcę zacząć od tego, jak Bóg spojrzał pewnego razu na pewnego człowieka, który opisany jest w drugiej księdze Nowego, Starego Testamentu. Chcę dzisiaj zacząć w zasadzie od i powiedzieć parę słów o Mojżeszu. Wiecie, nie będę czytał całych rozdziałów pierwszego i drugiego Księgi Wyjścia, drugiej Księgi Mojżeszowej, Exodus, jak go nazwać tam w różnych tłumaczeniach. Ale Izrael w tym czasie był w bardzo kiepskim położeniu, dlatego że był w niewoli egipskiej, i był zatrudniony przy wyrobie cegieł i był tak bardzo gnębiony, że Izraelici już nie mogli wytrzymać, bo było bardzo, bardzo ciężko. I Mojżesz urodził się właśnie w tych dniach czy w tych latach. Jeszcze był w o tyle trudniejszej sytuacji, że był nowonarodzonym dzieckiem i w zasadzie nie mógł o niczym decydować, co się działo wokół niego. Ale akurat w tym czasie Izrael tak bardzo rozrastał się, dlatego że kobiety izraelskie rodziły dzieci, te, które przyjmowały porody, nie chciały zabijać na rozkaz Faraona tych dzieci, dlatego że Faraon i wszyscy Egipcjanie bali się, dlatego że ten naród rósł coraz bardziej, oni czuli się zagrożeni. Więc Faraon wydał taki rozkaz, że wszystkie nowonarodzone dzieci, chłopców, trzeba zabić. No i narodził się Mojżesz. Matka, prowadzona wierzę przez samego Boga, ale nie poddała się temu rozkazowi i gdzieś tam upletła jakiś taki koszyk i myślę, że wszyscy znacie tą historię, jak nie ze szkółki niedzielnej, to sami, kiedy studiujecie Biblię, i gdzieś tam w szuwarach zostawiła Mojżesza płaczącego. Ale siostra gdzieś tam stała z boku, ona sama jako matka też nie była obojętna temu, co się stało. Ale w tym momencie córka Faraona wyszła kąpać się, no i usłyszała płacz dziecka. Wzięła to dziecko, wychowała w taki sposób, że poprosiła, no jakby pośrednio matkę tego dziecka, by to dziecko wykarmiła, nie wiedząc, że to jest rodzona matka Mojżesza. No więc tak czy inaczej był troszeczkę przy matce jakiś czas, ale później został oddany na dwór Faraona i tam się wychowywał. A więc można powiedzieć, że Mojżesz urodził się w bardzo trudnych, ciężkich czasach, że był sierotą, wychował się w nie swoim domu. Oczywiście nie znał swojego domu wcześniej, tak? Natomiast taki był fakt. Później stało się coś takiego, że wzrastał i żył, wychowywał się w Egipcie. Myślę, że miał bardzo wysokie wykształcenie. Myślę, że doświadczył tajemnych nauk Egiptu, dlatego że będąc wychowywany przez córkę Faraona, miał dostęp jakby do takiego wykształcenia, jakie w tamtym czasie było w Egipcie, a więc dosyć wysokiego i takiego tajemnego wręcz. Ale pewnego dnia wyszedł gdzieś na pole i zobaczył, że pewien Egipcjanin bił Izraelitę i stanął w jego obronie. I wiemy, że zabił go, zakopał w piachu, ale wszystko wyszło na jaw. Nie będę tu szczegółowo tej historii opowiadał. Przeczytajcie sobie później jeszcze raz ją. Musiał uciekać. A więc zobaczcie, jak życie układało się Mojżesza. W zasadzie same niepowodzenia. Może on sobie nie zdawał sprawy z tego, że będąc w Egipcie jakby był nie na swoim miejscu, ale w pewnym momencie się tego dowiedział. Faraon jest napisane, że chciał go zabić, więc musiał uciekać. Czyli stał się uciekinierem. Musiał uciekać nawet z nie swojego kraju, w którym mieszkał. I kiedy uciekał, jest napisane w wersecie 16 drugiej księgi Mojżeszowej. O pewnym kapłanie i pewnej historii, który mieszkał obok Egiptu, to był Jetro. Jetro miał 7 córek, które pasły stada owiec i jak każdego dnia poiły te owce u wodopoju. I Mojżesz natrafił akurat na sytuację, kiedy inni pasterze odganiali. Córki odganiały te stada po to, żeby napoić swoje. I Mojżesz stanął w obronie tych córek i pomógł napoić owce. I tak czy inaczej, nie będę szczegółów opowiadał, trafił do domu Jetro i zaczął być pasterzem. Jaki miał status? Był pastuchem, nie swoich owiec, nie w swoim kraju, bez rodziny, w zasadzie sam. Był uciekinierem. Druga Mojżeszowa, weźcie, otwórzcie swoje Biblię, żeby to tak trochę było jak chrześcijańskie nauczanie, że mamy Biblię przed oczami. Trzeci rozdział, dlatego że będziemy troszeczkę zatrzymywać się i chodzić po tym rozdziale. Gdy Mojżesz pasł trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. A więc wykonywał swoją pracę. I to jest takie niesamowite słowo. W drugim wersecie, 3:2, wtem ukazał mu się anioł pański. Mojżesz był w miejscu, gdzie nie szukał tak naprawdę, przynajmniej nie czytamy tego, spotkania z Bogiem, ale wtem, czyli płynęło jego życie swoim tempem i naraz przyszło do pewnej sytuacji, do pewnego zdarzenia. Wtem, teraz, nagle, coś się stało. Co się stało? Anioł pański przyszedł w płomieniu ognia ze środka krzewu. I Mojżesz spojrzał, a krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Znamy tą całą historię. Ale chciałbym tutaj się zatrzymać nad pewną rzeczą. Wtedy rzekł Mojżesz: podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Zobaczcie, Mojżesz miał dwie rzeczy, które mógł wykonać, czy dwie czynności. Tą, o której czytamy tutaj, to jest to, że zatrzymał się i mówi: coś się dzieje niesamowitego, podejdę zobaczyć. Tak? Przełamał lęk, mógł się bać, tak? Bo ludzie na pustyni wiedzą, jak rozprzestrzenia się ogień, co się dzieje, jest to niebezpieczne. A z drugiej strony był bardzo ciekawy tego, co się dzieje i podszedł zobaczyć. Ale druga wersja mogła być taka: boję się tego, to jest zbyt wielkie dla mnie, nie chcę tego, odchodzę i uciekam z powrotem, biorę swoje owce. Bóg mówi często o tym, że mamy dwie drogi w swoim życiu, w swoich wyborach. Mojżesz wybrał podejść i zobaczyć. Więc ukazał mu się Pan. I tu możemy powiedzieć, że w tym momencie Mojżesz doświadcza osobistego spotkania z samym Bogiem. Osobistego spotkania. Podejdę ją, aby zobaczyć. Zobaczcie, gdy Pan widział, 4 werset, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg. A więc pierwsza rzecz, która musiała się wydarzyć. Więc kiedy Mojżesz zrobił krok, by podejść i zobaczyć, Bóg zobaczył to jego w działaniu i wyszedł mu naprzeciw. Jest napisane, zobaczcie w Biblii, zbliżcie się do Boga, a Bóg zbliży się do was. Działanie, tak, w pewnych kwestiach, czy inicjacja w pewnych kwestiach spotkania, zobaczenia należy do człowieka. Kiedy wyruszamy, możemy spotkać Boga. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział: oto jestem. I wtedy rzekł Bóg, wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm sandały swoje z nóg, bo miejsce, w którym stoisz, jest ziemią świętą. Okej, tak dalej, ale zobaczcie, nawiązuje się w tym momencie rozmowa, a więc nawiązuje się relacja. To nie jest tylko pewien sygnał albo pewna rzecz, o której Mojżesz słyszy i koniec. Naraz zaczynają ze sobą rozmawiać, czyli zawiązuje się relacja. Osobista relacja Mojżesza z Bogiem. Szósty. Rzekł Bóg, ja jestem Bóg ojca Twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Bóg przedstawił mu się, kim jest. Nie pozostawił go w niepewności, z kim on ma spotkanie. Bóg powiedział, kim jest, przedstawił się. Zobaczcie, co dalej Bóg mówi w 7 wersecie. Rzekł Pan jeszcze, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Niekiedy ludzie mówią tak, kiedy dzieją się pewne rzeczy, z którymi trudno im się zgodzić, albo nad którymi boleją, które są trudnymi sytuacjami. Mówią, gdzie jest Bóg? Czy Bóg tego nie widzi? Bóg widzi te rzeczy. Stąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków i Amoryjczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Zobaczcie, Bóg mówi tutaj o tym, że widzi te wszystkie sytuacje, ale równocześnie pokazuje i zapowiada to, co zamierza zrobić z ludem Izraela. A więc mówi o tym, co się wydarzy w przyszłości. Objawia wtedy Mojżeszowi wolę, jaką ma dla narodu izraelskiego. Mówi o tym Mojżeszu na tym osobistym spotkaniu. A więc mówi o obietnicy, przedstawia obietnicę dla Izraela. I to wszystko słyszy Mojżesz. I 10 werset zaraz potem mówi. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. Wyobrażacie sobie, jak musiał się czuć Mojżesz, kiedy usłyszał takie słowa? A Mojżesz rzekł do Boga, 11, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? Kimże ja jestem? Wiecie, kiedy wychował się na dworze egipskim, widział potęgę, wielkość, zasięg wpływu ówczesnego Egiptu. To była potęga polityczna, militarna na świecie. I naraz Bóg przychodzi od tak sobie pewnego dnia nagle i mówi do tego faceta, słuchaj Mojżesz, idź i załatw tą sprawę. Posyłam cię do Faraona. Pójdziesz do Faraona. On mówi, ja? I wymienia tu, ja, sierota, nie wiem, gdzie mój dom, musiałem uciekać, jestem mordercą, zabiłem człowieka. O czym ty mówisz, Panie Boże? Boże Abrahama, Izaaka, Jakuba. O czym ty mówisz do mnie? Czy ty się nie pomyliłeś? Wyobrażasz, to jest trudno do wyobrażenia. Sam Mojżesz, mój Boże, ja? Już 450 lat w tych dniach Izrael był w niewoli. 450 lat Mojżesz sobie mógł pomyśleć, no to przez 450 lat, Boże, nie mogłeś znaleźć sobie kogoś, który ma preferencję do tego, by zrobić to, wykonać to zadanie? Który by zmienił tą całą sytuację? Kimże ja jestem? Kimże ja jestem? Wiecie, to jest też takie miejsce, gdzie Mojżesz staje w prawdzie przed sobą i przed Bogiem. Nie udaje kogoś mocnego, nie udaje jakiegoś herosa. Tak, ja sobie dam radę, ale staje w pokorze i w uniżeniu. Ale czy myślicie, że Bóg się pomylił, kiedy mówił te słowa do Mojżesza? Nie. Nie pomylił się. A więc co mogło być, czy co stało się dla Mojżesza tym, co go umocniło, co go postawiło w miejscu, w którym Bóg go stawiał, by mógł wykonać to dzieło? Jest to napisane w 12 wersecie. I odpowiedział Bóg, będę z tobą. Będę z tobą. Będę z tobą. Trzy słowa. Będę z tobą. Co to niesie ta informacja dla Mojżesza? Jakie pokłady zachęty, mocy, życia, spokoju przychodzą wtedy do Mojżesza? Czy myślicie, że Bóg powołałby Mojżesza do dzieła i spisał go na straty, nie zamierzając pomóc mu w tym miejscu, wspierać go, być z nim? Dlatego mówi, będę z tobą, będę z tobą. To jest obietnica. I ta potężna obietnica zapewniła Mojżesza, że Bóg będzie z nim i będzie go wspierał. Myślę, że wszyscy mamy dzieci albo byliśmy dziećmi jakkolwiek i szliśmy do takich miejsc, gdzie mieliśmy lęk i strach. Ale wystarczyło, że ojciec powiedział dziecku, nie bój się synu, pójdę z tobą, będę z tobą. I naraz przychodzi pokój, taka swoboda. Okej, to jest nowe miejsce dla mnie, ale wiem, że tato jest ze mną. Kiedyś oglądałem na YouTubie, ktoś zawiesił na Facebooku chyba jakiś taki film. Nie wiem, czy ja opowiadałem ten film, ale ja myślę, że to jest fajny taki przykład tutaj tego miejsca, w tym miejscu, gdzie jakiś mały niedźwiadek uciekał, chyba wilk go gonił. Gdzieś tam było fajne to nagrane, gdzieś tam przez strumienie, gdzieś tam na jakiejś belce, na jakimś tam strumieniu gdzieś płynął ten, a ten, nie wiem, tam wilk niech będzie go tam gdzieś gonił, tak? I w pewnym momencie już doszedł na takie miejsce, do takiego miejsca, że już nie miał wyjścia i stanął na swoich małych dwóch łapkach i zaryczał, aaa! Jak niedźwiedź. Ten ryk był potężny, ale wiecie, kamera skierowała się za tego małego niedźwiadka i tam stała matka, potężna, na dwóch łapach i ryczała. Ten dzieciak sobie ryczał swoim rykiem, ale ten ryk, który był za nim, wystraszył tego zwierzaka, który chciał pożrać tego niedźwiadka i tamten uciekł. I wiecie, świadomość tego, że idziemy w trudne miejsca, ale świadomość tego, że Bóg jest ze mną, bo obiecał, że będzie ze mną, co sprawia? Ja idę, jestem w zasadzie na pożarcie, ale jest ktoś większy ode mnie. Ja byłem w 5. klasie, miałem starszego brata, był w 8. No i gdzieś podpadłem chuliganom w szkole i mnie tam prześladowali. No i kiedyś mówię bratu, słuchaj, no mam problem, a on był wyższy, wiecie, taki, ja mu tam sięgałem gdzieś do pępka, tak? I przyszedł do szkoły kiedyś na przerwę, poszedł do chłopaków, mówicie, słuchaj, jeszcze raz go dotkniesz, będziesz miał ze mną do czynienia. Problem się skończył. Naraz problem się skończył. Więc my jako Boże dzieci, które Bóg posyła do pewnych zadań, do pewnych dzieł, musimy mieć tego świadomość, że Bóg nie posyła nas samych, ale jest z nami i będzie z nami. Dlatego, że nas kocha i nie pozwoli, żeby cokolwiek złego nam się stało w życiu. A więc będę z Tobą. Będę z Tobą. Że Bóg nas nie opuści, poprowadzi nas. Zobaczcie, jak bardzo zdewaluowało się dawane słowo komuś. Dzisiaj idziesz do banku i pani nie mówi, proszę dać słowo, że pan spłaci kredyt. I ty mówisz, daję słowo, spłacę. I odchodzisz. Nie, ty dzisiaj musisz wziąć plik papierów i złożyć swój podpis, zgodny ze wzorem podpisów, jaki masz. Tak? Jak coś jest nie tak, musisz to zrobić jeszcze raz. Dzisiaj podpis jest ważny, ale za czasów Izraela tak nie było. Dlatego, że w tamtych czasach dane słowo było niezmienne. Było niezmienne. Pamiętacie historię, kiedy jeden z narodów, które Bóg zapowiedział zniszczyć, podebrało troszeczkę Dawida i przyszli, przebrali się, że oni są gdzieś z daleka i jakby wyprosili łaskę u Dawida? A Dawid się później dowiedział, że oni byli niedaleko ich, ale wiedzieli, że po prostu w następnej kolejności zostaną wyniszczeni wszyscy w pień. Więc takim podstępem troszeczkę podeszli Dawida. Ale ten naród nie zginął. Zamieszkał w Izraelu, dlatego że Dawid dał słowo. Nie podpisywali papierów. Dał słowo. Więc ja wierzę, że Bóg pragnie dzisiaj, czy to jest możliwe? Wszystko jest możliwe u Boga, ale świat idzie swoim torem na zatracenie, ale myślę, że my jako wierzący, jako chrześcijanie powinniśmy się zatrzymać trochę i zastanowić nad naszą mową, nad tym, co obiecujemy, jak obiecujemy, komu obiecujemy, czy tylko tak sobie mówimy. Słowa mają moc. Jezus nauczał Mateusz 5,37 i mówił, niech twoje tak będzie tak, a twoje nie, niech będzie nie. Jakub dalej gdzieś to powtarza, w innym miejscu to jest również, a więc musimy zdawać sobie z tego sprawę, że takie chlapanie językiem byle czego, bez zastanowienia się, nie jest dobre. Wiecie, bo kiedy ty coś obiecujesz, możesz tak sobie powiedzieć, a tak sobie, na zaspokojenie, ale ktoś przyjmie to słowo i uwierzy w nie i będzie chciał żyć według tego. Burzajcie. Okej, będę z tobą. A więc Mojżesz zostaje powołany. Dobra. Jestem na trzeciej stronie. Jeszcze mam dwie i jeszcze piątą pustą. To niespodzianka będzie od Ducha Świętego dla nas. Pierwszy Koryntian 15,9. Otwórzmy sobie ten fragment. Pierwszy Koryntian 15,9. Będzie mowa o apostole Pawle, który, jak wiemy, został apostołem i który przez swoje doświadczenie pisze w tym miejscu tak. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Bóg powołał Pawła na apostoła. On zdawał sobie również sprawę z tego, co uczynił w swoim życiu, jak jego życie było, choć tak jak w innym miejscu mówi, mam czyste sumienie, dlatego że robił to wszystko w takiej czystej wierze, czy w zrozumieniu, kim jest Bóg, w jakim był, nie znając Boga, bo był faryzeuszem, z faryzeuszy. Natomiast nie miał relacji z Bogiem. Ale jak wiemy, miał spotkanie z Bogiem, kiedy jechał do Damaszku, by więzić i zabijać kolejnych chrześcijan. Miał spotkanie z Bogiem i to zmieniło również jego życie. I tutaj pisze, i przyjmuje taką postawę i jest w takim miejscu pokory i zrozumienia tego, kim naprawdę był, bo też był mordercą, przyczynił się bezpośrednio do śmierci wielu chrześcijan, uwięzienia. Wyobraźcie sobie rodziny, które zostały pozbawione swoich ojców, matek, jakkolwiek, bo były prześladowania. Ale dalej mówi tak, w 10 wersecie, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna. Lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, mowa o apostołach, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. I zobaczcie, miał pełną świadomość tego wszystkiego, co się zaczęło wydarzać w jego życiu. Bo mówił o tym, że to została dana mu łaska od samego Boga, ta łaska, która została mu dana, nie została udaremniona, nie zmarnowała się, dlatego że on ją przez wiarę przyjął, zastosował w swoim życiu i Bóg mógł go używać do dzieła, do którego Paweł został powołany. Ale to zrozumienie, to nie ja jestem herosem, ale to Boża łaska przepływa przeze mnie i czyni te rzeczy w kierunku innych, by można było, by mogło zostać wypełnione to, do czego został powołany, przez łaskę Boga. Do czego? Do wypełnienia Bożego planu. Przez Pawła, do dzieła, do którego został powołany. A więc to też nie była ludzka praca. On mówi tu, że pracowałem więcej niż inni apostołowie, ale to nie ja pracowałem, tylko to łaska we mnie i przeze mnie pracowała. Wiecie, że można robić pewne rzeczy dla Boga w takiej lekkości i swobodzie? Kiedykolwiek próbujemy zrobić coś sami, co może być dobrą rzeczą, ale do czego Bóg nas w danym momencie nie powołuje i zmagamy się, spieramy, coś nie wychodzi, ciężar, noszę ten balast gdzieś na sobie, co się dzieje, przecież robię dobre rzeczy. Dlaczego nad sadzawką Betesda Jezus uzdrowił tylko jednego człowieka? Halo? Bo Bóg tak chciał i zrobił dokładnie 100% tego, co Bóg zamierzył zrobić w tym miejscu. Obrócił się i wyszedł. To nie znaczy, że nie mamy modlić się o chorych. Nie o tym chcę mówić, tylko chcę mówić o tym, byśmy wypełniali doskonale Bożą wolę w momencie, kiedy jesteśmy w Jego planie, a Jego łaska, Jego moc przepływa przez nas. A więc Jego plan. I to było łaską, a nie pracą ludzką. To jest pierwszy do Koryntian. Drugi rozdział. Czwarty werset. Paweł mówi tak. Jeszcze od trzeciego zacznę, będzie to większy kontekst. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich i duch, i moc. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Więc Paweł mówi tutaj o tym, że jego głoszenie nie jest tylko ludzką mądrością, ale staje za nim sam Bóg, okazując swoją moc, która przepływa przez jego słowa czy przez jego posługę w kierunku innych. A więc Paweł pozwalał, by Boża obecność przepływała przez niego w kierunku innych. Zatrzymał się tutaj w tym momencie i dotknął takiej rzeczy. Wiecie, w całej tej historii wyjścia z Egiptu, Izraela, musimy też jakby zobaczyć zarówno potęgę Boga, ale zarówno Jego łaskę, ale też i sprawiedliwość. Musi być równowaga pomiędzy też wiarą i łaską. Efezjan 2:8-10 mówi tak, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, nie przez uczynki, aby się nikt nie chlubił. Wiarą jesteście zbawieni. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A więc łaska musiała zostać uwolniona, abyśmy uwierzyli w to, co się stało na krzyżu. Łaską jesteście zbawieni, dlatego że Bóg sam w swojej woli posłał Jezusa na krzyż, który zmarł za nasze grzechy. Zbawienie przychodzi tylko przez to, że ja osobiście przyjmuję przez wiarę dzieło krzyża i przyjmuję to do swojego serca. Stało się. Wykonało się, jak Jezus powiedział, u kresu swojego życia. Nie musimy już za to płacić. Nie musimy odpracowywać za to. Nie musimy czynić nic, tylko w to uwierzyć i przyjąć to. Bo jeżeli nie byłoby łaski, nie byłoby dzieła krzyża, nie wiedziałbym o tym, to niekiedy mówią, że wyznawanie ustami prowadzi do zbawienia. Tak, ale jeżeli łaska czegoś by nie zapewniła, łaska od Boga, to twoje wyznawanie i stawanie w miejscu wiary w to, co wyznajesz, nic nie przyniesie, jeżeli łaska tego nie zapewni wcześniej. A więc dlatego ważne jest, byśmy znali wolę Bożą dla mojego życia, dla swojego życia, abyśmy znali wolę Bożą w kierunku tego, o co się modlimy, jak się modlimy, abyśmy wierzyli i przyjmowali tylko to, co Bóg wcześniej już nam zapewnił przez swoją łaskę i nam to dał, tak? Jeżeli modlę się o uzdrowienie, to czy została dana łaska do tego, że wcześniej zostaliśmy uzdrowieni? Tak. Ranami i sińcami Jezusa jesteśmy uzdrowieni, tak? To jest ta obietnica, tak? Izajasz 53 cały zapowiedział całą tą historię, tą rzecz. A więc zostało mi dane uzdrowienie darmo. Została każda choroba, moja czy choroba każdego na całym świecie, jest w ciele Jezusa, w Jego ranach i sińcach. To już się stało. Nie muszę nic kombinować, tylko uwierzyć w to, co już się stało. A więc ze swojej łaski Bóg uzdrowił nas przez rany i sińce Jezusa Chrystusa. I kiedy ja biorę tą obietnicę dla swojego życia, przyjmuję, wiem, że to jest Boże Słowo, bo to jest tu zapowiedziane, zapisane, obiecane, to mogę przyjść, wziąć to i powiedzieć tylko: dziękuję Ci, Ojcze, że mnie uzdrowiłeś. To jest wszystko. Niekiedy wierzącym szczególnie trudno jest przyjąć uzdrowienie. Dlatego, że gdzieś nafaszerowali się czymś albo przyjęli jakieś nauczanie czy zrozumienie, że tak w zasadzie za darmo to nic nie ma. Tak? Świat mówi, za darmo nic nie ma. Tak? Musisz pracować. Musisz coś zrobić. No powiem ci, nic nie musisz zrobić. Musisz tylko uwierzyć i przyjąć i dziękować. Więc niekiedy modlimy się w jakimś kierunku, walczymy i nic się nie dzieje. Okej, walka duchowa jest potrzebna i ważna, ale może trzeba zatrzymać się i zacząć dziękować za to, co już się stało. Przechodzisz już na drugą stronę i ustanawiasz w sobie, w swoim ciele to, co już się stało, chociaż może tego nawet nie widzisz. Przykład z moimi paznokciami. Ja już kiedyś to mówiłem, może ze 3 razy w kościele mówiłem, jak jestem ponad 20 lat, ale miałem grzybice paznokci. I wiecie, paznokcie u moich rąk do połowy były takie zdarte. Po prostu nie było nic. U nóg tak samo. I pamiętam, jak stałem tutaj w pierwszym rzędzie i mówię: Boże, czy na mojej modlitwie dziękuję Ci, że mnie uzdrowiłeś. Doskonale uzdrowiłeś paznokcie moich rąk i nóg. Dziękuję Ci, Panie, ale patrzałem. Nie było. Tak, ale nie było tego w ciele. Ale w rzeczywistości duchowej to jest faktem. Dzisiaj patrzę na swoje paznokcie i mówię to samo. Panie, dziękuję Ci, że doskonale uzdrowiłeś paznokcie moich rąk i nóg. Dzisiaj patrzę i to jest. Ale tak samo patrzałem wtedy, kiedy tego nie było widać. To jest wiara. To jest przyjęcie coś w wierze, dlatego że Bóg coś zrobił albo Tobie obiecał i dał i stoisz w miejscu, gdzie mówisz tylko: dziękuję Ci, Panie. To pozwala Bogu działać w Tobie i w tym miejscu, dlatego że jest ten kanał Bożej mocy uwolniony do tego, by te rzeczy mogły się usankcjonować, urzeczywistnić, aby Bóg mógł powołać do istnienia to, czego nie ma, bo Bóg taki jest. Więc te rzeczy się dzieją, więc ważna jest tutaj gdzieś mowa, ważne jest nasze wyznanie, ważne jest to, co mówimy. A więc gdyby łaska Boża nie zapewniła ci odkupienia, to nie mógłbyś mieć wiary do zbawienia. Amen? Ale niekiedy ludzie modlą się, bo czegoś bardzo pragną, chcą mieć, stają w miejscu wiary, modlą się, budują swoją wiarę i nic się nie dzieje. Dlaczego? Trzeba zadać sobie pytanie wtedy, czy Bóg to już uwolnił w swojej łasce dla mnie, czy to jest tylko moim pobożnym życzeniem? Bo jeżeli jest to tylko moje pobożne życzenie, by coś mieć, tak, albo by coś zrobić, to teraz pytanie, czy Bóg do tego cię powołał? Czy Bóg chce ci to w tym momencie dać? Albo czy w ogóle chce ci dać? Bóg wie i zna nasze serca, zna naszą przyszłość. Tak? Tato, daj mi granat. Pobawię się. A tato wie, czym jest granat. Bo był w wojsku i rzucał nieraz granatem na ćwiczeniach. Da ojcu, synowi? Nie da. Więc niekiedy tak jest. Ja pamiętam, że kiedyś w szkole średniej bardzo chciałem mieć jawkę. Wiecie, taki motorower. Och, marzyłem o jawce. Ale nigdy jej nie otrzymałem. I tak nawet jakiś czas miałem żal do swoich rodziców, bo mi obiecali, a nie dali. Ale kiedy stałem się chrześcijaniem, pomyślałem sobie: Boże, Ty wiesz lepiej dlaczego. Może bym się rozwalił na tej jawce gdzieś, albo coś by mi się stało. Wiesz lepiej. Chwała Bogu, dziękuję Ci. Więc niekiedy to jest tylko nasze pobożne życzenie i nie może się to urzeczywistnić w naszym życiu. A więc nie możemy mieć wiary skierowanej jedynie na to, co chcemy mieć, czy też czego pragniemy. Możemy mieć wiarę tylko w to, co Boża łaska już zapewniła. Wiecie, że wiara w samą wiarę to nic nie daje? To nie ma sensu. Niektórzy wierzą w wiarę. Muszę mieć wiarę i wtedy coś się stanie. Nie. To jest zwiedzenie. Ja mogę mieć wiarę w to, co Bóg obiecał, co powiedział, co przyjmuję do swojego życia, co daje dla mojego życia, czy daje przez moje życie. Przyjmuję to. I zaczynam w tym funkcjonować, realizować wolności w pokoju. Dlaczego możemy otrzymać ponadnaturalne uzdrowienie? Ponieważ Bóg w swojej łasce już za to zapłacił. Uzdrowienie jest darem dla Bożych dzieci. Dzieci, mówiliśmy już o tym. Okej. Jeszcze takie zdanie ma fajne. Sam nie wytwarzaj cudu. Niekiedy pracujemy nad tym, żeby coś się wydarzyło i coś się stało, tak? Nakładam ręce na kogoś. W imieniu Jezusa, niech to się stanie. Okej, możemy tak się modlić, tylko zobaczmy, co jest u podnóża, tak? Co jest fundamentem, co jest podstawą tego wszystkiego. Pamiętam kiedyś takie rekolekcje, na które pojechaliśmy, jeszcze byliśmy w kościele katolickim. I modliliśmy się takimi modlitwami o uwolnienie. No i dobrze, że to było w takiej szkole i gdzieś zupełnie na uboczu, bo w tej sali, w której żeśmy się modlili, był taki krzyk, że po prostu żeśmy gonili. Rzeczy się działy, tak? Demony wychodziły, okej. Ale za jakiś czas usłyszałem takie słowo, że, czy zdanie, że autorytet to nie jest siła twojego głosu. Bo ja nie muszę drzeć się na diabła, bo on dobrze słyszy. Tylko jeżeli robię to w autorytecie, to on jest posłuszny i odejdzie. To nie mój krzyk wygania demony. Wiecie, pewnie Bóg się śmiał, myśmy się sami później z tego śmiali. Wiecie, rzeczy się tak czy inaczej działy, bo Bóg w swojej łasce miał łaskę dla tych ludzi, więc ich uwalniał, tak? Ale myśmy się uczyli tych wszystkich rzeczy wtedy, właśnie przez takie zdarzenia, tak? No później zweryfikowałem swoje modlitwy, tak? I powiedziałem, że to nie moja moc. Ja nie wytworzę uwolnienia. Ja tylko mogę wypowiedzieć słowo, rozkaz w imieniu Jezusa Chrystusa. I moc uwolnienia w tym słowie dotyka tego demona, że on nie może ostać. Pamiętasz, jak do Gezendarczyka przyszedł Jezus i tam te 6 tysięcy, wiesz, legion tych wszystkich demonów. O, to Panie, nie tego, pozwól nam odejść w świnie, nie? Gdziekolwiek, odejdź, nie dręcz nas, tak? Autorytet przyszedł. Więc demony nie mogły pozostać w tym miejscu. Więc to jest też ważne. Zobaczcie, Abraham zawsze chciał mieć syna. Nie miał syna. Chociaż bardzo chciał. Wiecie, później jak bardzo chciał, to wiemy, że urodził się Izmael, tak? Bo nie wytrzymał, nie wytrwał, jakby nie dotrwał do czasu, kiedy Bóg zamierzał mu dać syna. Tak? Więc zrobił coś sam. No i zrobił to źle, jak wiemy, co się z tym wszystkim wiąże. Ale Rzymian 4,16 mówi tak: przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Zobaczcie, obietnica na podstawie wiary, aby była z łaski. A więc Bóg w swojej łasce daje ci obietnicę, którą my przyjmujemy przez wiarę. A więc Bóg daje obietnicę jako dar łaski, ale to Abraham musiał uaktywnić to poprzez swoją wiarę, by rzeczy mogły się wydarzyć, tak? Wiemy, w jakim wieku był Abraham. Miał 100 lat, Sara miała 90. No i w zasadzie byli w takim już miejscu, gdzie fizycznie nie byli w stanie spłodzić dziecka. Ale uwierzyli w Bożą obietnicę, Boże Słowo. To też była pewna droga, nie będę się zatrzymał, bo wiecie, Sara się śmiała, mówi, co ty, Abraham, żarty sobie stroisz jakieś, tak? No nieważne. Ale mogło się to wydarzyć i narodził się. Narodziła się obietnica Izaak, tak? A więc widzimy tutaj łaskę i wiarę gdzieś obok siebie, którą musimy tutaj, mówię, zrównoważyć. Bardzo, bardzo to jest ważne. Ale łaskę jako dar Boga możemy tylko przyjąć w naszym życiu. Nie możemy jej wytworzyć, nie możemy Boga zmusić, by nam to dał. Przyjmujemy to, co On nam daje w czasie, w którym On to uwalnia dla naszego życia. Będę z Tobą. To już tak na zakończenie. To jest obietnica dla Ciebie i dla mnie. W tym, do czego Bóg powołał Ciebie czy mnie. Będę z Tobą. To zapewnia nas o tym, że Bóg nie pozostawi nas samych. Że ja nie muszę w swoim życiu zmagać się, napierać, by rzeczy się wydarzyły. Ale przez wiarę przyjmuję to do swojego życia i pozwalam Bożej mocy, by Jego moc, Jego działanie, Jego duch stwarzał te rzeczy, wykonywał. A ja jestem tylko narzędziem, którego Bóg używa do tego, by te rzeczy mogły się wydarzyć. Będę z Tobą. A więc jeżeli udaje się, aby wykonać jakieś zadanie, to takie proste zaufanie w Jego moc i kiedy wzrok mam skierowany na Niego, na Jego chwałę, daje mi, przynosi tą pewność, że On po prostu będzie i jest ze mną. Niektórzy z nas jesteśmy w dziele, które Bóg wykonuje już w nas. Przed niektórymi z was są rzeczy, o których jeszcze nie wiecie, do czego Bóg was powołuje. Ale przyjdzie taki dzień, nagle, naraz, w pewnej chwili, jakiekolwiek słowa tu użyjemy i wstawimy tutaj, mówi to o tym, że to jest jeszcze przed tobą. Że to jest jeszcze przed tobą. Czy ma tutaj znaczenie wiek? Nie. Bo Bóg powołuje zarówno dzieci, jak i starców. 60 lat, ja już jestem starcem, bo w Biblii jest napisane, że 60 lat to już starzec. Już nie będę wracał i tej historii opowiadał. No kiedyś musi być starzec, tak? Bo jak żyjemy 70, tak to mocne 80, tak? A ci, co żyją więcej, to jeszcze więcej, no to kiedyś musi ta starość przyjść, tak? Co? I tak jest tym dzieckiem Bożym. No wiecie, ile byśmy lat nie mieli, to twoja mama zawsze do ciebie powie, moja córko, mój synu, tak? Tak? Już miał 60 czy 70 lat. Mama cię przygarnie, mówi, córeczko moja kochana, o, fajnie, że jesteś. Jeżeli Bóg mnie posyła, to pewne jest również to, że będzie mnie wspierał. A więc nie my czynimy te rzeczy. To nie my musimy się zmagać. Wiecie, jak ja kiedyś doświadczałem i ja wierzę, że to Bóg już gdzieś przygotowywał mnie do pewnych rzeczy, ale sam nie, że się śmiałem, ale było dla mnie wielką zachętą. Jako młody chłopak poszedłem do Pawawagu, do pracy. O, pracowałem tam gdzieś w analizie braków i musiałem tam po zakładzie chodzić z różnymi dokumentami z analizy po prostu braków, na odlewni pracowałem. No wiecie co, i w portkach mi się tam gdzieś ciasno robiło, wiecie, kiedy miałem wejść do biura, bo mówię, ja taki młody chłopak po szkole, tak, tam tacy poważni dyrektorzy, kierownicy, sekretarka i tak, co ja mam powiedzieć i tak dalej. Wiecie co, ale nauczyłem się jednej rzeczy, że nie zastanawiałem się nad tym, co mam powiedzieć. Wiedziałem, jaki mam cel, jaki mam kierunek i nie układałem sobie słów, które mam powiedzieć. Po prostu wchodziłem, a później to płynęło. I jak to zobaczyłem, mówię, wow, działa, fajnie. Nie znałem Pana jeszcze wtedy. Więc tak samo jest z Bogiem, kiedy Bóg nas powołuje. Nie układamy sobie planów. Oczywiście możemy wiedzieć, co mamy zrobić.
Przepraszam.
Co mamy konkretnie zrobić w danej chwili. Ale z reguły wolnością i taką dobrą postawą nas jako wierzących, ufających Bogu, że On nas będzie wspierał, jest to, że my stajemy w miejscu i pozwalamy, by Bóg działał i robił pewne rzeczy. Doświadczaliście kiedyś takich rzeczy? Że naraz to płynęło sobie tak bardzo swobodnie, bez jakichś oporów, bez stresów. Jeżeli wiemy, że to i tak Bóg będzie czynił te rzeczy, a nie ja, to daje mi wolność. Poczytajcie sobie historię dalej Mojżesza, kiedy przychodził do Faraona i te wszystkie plagi, które działy się przez jego ręce. Jak jego wiara musiała wzrosnąć, kiedy oczywiście musiał doznać 3 znaki, żeby w końcu uwierzył w to, że naprawdę Bóg go posyła. Tak? Przed Izraelitami musiał te znaki zrobić, żeby tamci uwierzyli w ogóle, że Bóg go posyła. Wiecie, ale kiedy rzucił przed Faraonem swoją laskę i ona zamieniła się w węża, a wszyscy magicy, którzy byli na dworze, rzucili swoje laski i również się zamieniły w węże, no to tam musiał być niezły dym. Ale jest napisane, że laska Mojżesza pożarła wszystkie pozostałe. To Mojżesz mówi, o kurczę, to jest dopiero moc. To jest dopiero coś, tak? I kiedy przekazywał tylko rzeczy, które Bóg mu wcześniej mówił, a one się wydarzały, to było coś, co budowało jego wiarę, budowało też wiarę Izraela do pewnego stopnia, bo wiecie, skończyło się też kiepsko, jak popatrzymy 40 lat później. Tak? Bo wszyscy, którzy tego doświadczali, zmarli z powodu swojej niewiary, a więc gdzieś zgubili wiarę na pustyni. Tylko ci, którzy byli ponad, którzy mieli mniej niż 20 lat, zostali się przy życiu. A więc wracam do tego. Musimy jako wierzący uczyć się. Powinniśmy uczyć się. Czy musimy? Musimy się na nowo narodzić. Ktoś powiedział, jest tylko napisane w Biblii. Dobrą rzeczą jest uczyć się całe życie. Dobrą rzeczą jest wprowadzać do życia te rzeczy, o których Bóg nas mówi. Ale kiedy Bóg jest ze mną, nie ma innej opcji, jak tylko to, że odniesiesz sukces. Bo nie ma nikogo, żadnej mocy, która przeciwstawiłaby się mocy Bożej. Kiedy Bóg walnia swoją moc, nikt się nie może ostać. Jezus, kiedy był na górze już w ostatnią noc, kiedy przed pojmaniem i przyszli żołnierze z Judaszem, Jezus mówi, kogo szukacie? Jezusa. Jestem. I naraz jest napisane, wszyscy padli na ziemię. Nie, żeby oddać Mu chwałę. Po prostu Boża moc została tak uwolniona, że wszyscy pod Bożą mocą padli, jak kawki. I powiedzieli, tu jest coś, co to nie możemy zbagatelizować. Jeżeli mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Dlatego wszyscy odeszli. Tak? Nie zostali pojmani. A więc Boża moc jest uwalniana wtedy, kiedy pozwalamy Bogu działać przez nas. Ale warunkiem jest jednak to, abyśmy działali zgodnie z Jego obietnicą, abyś działał z obietnicą, którą On dał Tobie w osobistym spotkaniu, Twoim osobistym spotkaniu z Bogiem. Dlatego musisz mieć takie spotkanie. Jeżeli nie miałeś takie spotkania, szukaj Boga. Przybliż się do Niego, On przybliży się do siebie. A kiedy przybliżysz się do Niego, On przybliży się do ciebie na pewno. I na pewno objawi Ci swoją wolę i powie Ci, jeżeli zapytasz, tym bardziej, Panie, czego oczekujesz ode mnie? Co chcesz, abym uczynił? Co dzisiaj chcesz? Co jutro chcesz? Jak widzisz moje życie? Co mam robić w życiu? Powołałeś mnie do istnienia, jestem Twoim dzieckiem. Co chcesz, Panie, abym uczynił? Oto jestem. Tak Mojżesz powiedział. Mojżeszu, Mojżeszu, oto jestem. Słucham, jestem do dyspozycji, stanął w miejscu dyspozycji i mógł być użyty. Nie bądźmy bojaźliwi, lekkomyślni. Nie bądźmy też zbyt pewni siebie. Pokora jest kluczem do tego, by pełnia Bożej mocy mogła być uwalniana w naszym życiu. To nie ja jestem silny. Tak, jestem silny, ale w Panu, Jego mocą. To nie ja sam z siebie jestem silny i mocny. Nie. Bóg jest mocą we mnie. Bóg jest mocą swojego ludu. 56 psalm. Otwórzmy sobie, już będę kończył. Wiecie, że kiedy szukasz wersetu w Biblii, jest taki cichy czas. Kiedy kartki się wertują, to masz czas, żeby w swoim duchu zapytać, Panie, co dalej? To jest psalm Dawidowy, niesamowity psalm. Ale wiecie, kiedy napisany? Jest to powiedziane w tytule. Ufność w Bogu, pokrzepienie w niedoli. Pierwszy werset. Gdy Filistyni pojmali go w Gat. Myślę, że czytaliście o tej historii. Został pojmany przez swoich wrogów. I w zasadzie nie było innej opcji, jak tylko śmierć. Ale mówi tak. Zmiłuj się nade mną w drugim wersecie. Boże, bo ludzie nastają na mnie, cały dzień wrogowie uciskają mnie, cały dzień nieprzyjaciele moi nastają na mnie, gdyż wielu zuchwale mnie zwalcza. Mówi dalej tak, ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Przeczytam cały. Cały dzień sprawie mojej szkodzą. Wszystkie zamysły ich zmierzają do mojej zguby. Schodzą się, czyhają, śledzą kroki moje, ponieważ nastają na życie moje. Czyż ujdą kary za niegodziwość? Boże, upokórz w gniewie tych ludzi. Tyś policzył dni mojej tułaczki, zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w Twojej księdze? Zobaczcie, w jakim miejscu był i jak opisuje swoją sytuację, swoje miejsce w tym czasie. No, nie ma czego zazdrościć, jak możemy delikatnie powiedzieć. Współczuję. Ale w 10, zobaczcie, co mówi. Wtedy, ważne słowo, wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam, to wiem, że Bóg jest ze mną. Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam, to wiem, że Bóg jest ze mną. To są te słowa, które Mojżesz usłyszał od samego Boga. Będę z tobą. Będę z tobą. Dawid mówi, to wiem. Jestem tego pewien, 100%. Dlaczego? Bo musiał usłyszeć wcześniej dokładnie te słowa. Nie martw się. Będę z tobą. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Panu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Poproszę zespół już na scenę. Tobie, Boże, spełnię śluby, Tobie złożę ofiary dziękczynne, boś od śmierci ocalił duszę moją, nogi moje od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia. Czyż nie wspaniały psalm? Wspaniały psalm, wspaniałe słowa, ale Dawid wylewa tu swoje serce i mówi, to wiem, że Bóg jest ze mną. Nieważne, co dzieje się wokół mnie, nieważne, kto co mówi, kto co robi, jak działają przeciwko mnie, jak mnie chcą zniszczyć, jak mnie chcą wysiadać z miejsca, w którym jestem, cokolwiek próbują, nieważne, jedno jest ważne, to wiem, że Bóg jest ze mną. Bóg jest ze mną. Więc zwycięstwo jest mi dane. Czy ja muszę się zmagać? Nie. Ja muszę się tylko cofnąć i przybliżyć do Boga tak, żeby Jego moc była uwolniona tak, by wrogowie się rozpierzchli. Zostali osądzeni. Ja nie muszę walczyć z ludźmi. Zobaczcie. Boże, upokórz w gniewie tych ludzi. Bóg jest Jezus, zarówno barankiem, ale też jest i lwem. Tak? Pokazuje swoją łaskę, swoją miłość, ale pokazuje też się jako sędzia. Tak? Mówi, dosyć tego. Kończymy tą zabawę. I niszczy naszych wrogów. Tak? W innym miejscu jest napisane, uderzyłeś w szczękę wrogów moich, a więc... Bóg jest też waleczny. Bóg jest wojownikiem, jedno z Jego imion. Tak? A więc to Bóg będzie się rozprawiał z tymi, którzy działają i chcą szkodzić mnie, a ja mogę spocząć po prostu w Jego obecności. Wyluzować się. Pozwolić, aby to On zrobił rzeczy za mnie. Oczywiście, jeżeli powie, bym coś zrobił, to pójdę. Ale nie ja, tylko On pójdzie ze mną i wspomoże mnie i wesprze. To jest wszystko, kochani. To jest wszystko. Bóg jest z tobą i będzie z tobą, jeżeli będziemy chodzili Jego drogami. Amen. To wszystko. Bóg jest z tobą, Łukaszu. Bóg jest z tobą, Krzysztofie. Bóg jest z tobą, Teresko. Obróć się do swojego sąsiada i powiedz, Bóg jest z tobą. Popatrz w oczy swojemu sąsiadowi i powiedz tak, nie martw się. Nieważne jest to, co się dzieje w twoim życiu, bo Bóg jest z tobą. I powiedz do ducha tej osoby, powiedz to z wiarą. Marysia, amen. I z tobą też. Czy to nie jest dobra nowina? Czy to nie jest dobra nowina? Kochani, kiedy będziemy śpiewali tą pieśń jeszcze, bądźmy też, oczywiście, śpiewajmy chwałę dla Panu, ale powiedzmy do naszych problemów, do naszych trudności, którymi się zmagamy, musisz odejść, dlatego że Bóg jest ze mną. On jest mocniejszy od ciebie, problemie, możesz nazwać go po imieniu. Znikniesz bardzo szybko. To trochę trwało, zanim grzybica z moich paznokci odeszła, ale dzisiaj jej nie ma. Nie ma w ogóle jej w mojej organizmie. Nie ma grzyba. Nie ma, bo Bóg mnie uzdrowił, bo Bóg był ze mną i działał. Czy to nie jest dobra nowina? No więc stańmy, uwielbiajmy Pana, wypowiadajmy słowa wiary, bo powiedział Bóg, będę z tobą.